Islamkolandia.
W Zamkolandii Teatralnej dzisiaj proponuję spotkanie z Henrykiem Chryniewickim, twórcą Teatru Nemno. Witam cię, dzień dobry.
Dzień dobry.
Powiedziałbym, że twój teatr to najmniejszy teatr świata, ale jednocześnie to jest teatr ogromny.
Jeśli chodzi o najmniejszy teatr świata, wiem jaki jest w Polsce. Jest Krzysztofa Zemło, Krzysztof Zemło z Supraśla i on ma teatr dla 10 widzów. U siebie w domu zrobił taki teatr.
Ja powiedziałem mały teatr, ale wyobraźnia twoja, ale także przesłania twoich spektakli są olbrzymie. To jest po prostu imponujące, że jeden artysta, bo właściwie na tobie opiera się ten teatr, ale także na twojej żonie Dagmarze, która jest scenografką.
Tak, tak. To bardzo jest właśnie duża pomoc, bo my zajmujemy się głównie teatrem formy i tutaj ta rola plastyka jest niezwykle ważna. Trudno mi czasami powiedzieć, gdzie jest dominanta, czy tutaj plastyka, czy moja. To chyba jest wspólna praca.
Ale przyznasz, tak, że w porównaniu z instytucjami teatralnymi, teatrami stacjonarnymi, wy jesteście maleńką grupą, która tworzy własny autorski pomysł na sztukę.
Tak, to jest zarówno wyzwanie, w jaki sposób się z tego utrzymać bez etatów w teatrze, no ale z drugiej strony jest to też również ogromna satysfakcja artystyczna.
No ja mam nawet wrażenie, że też takie poczucie wolności macie.
To też jest jednym właśnie z założeń działalności artystycznej. Jeśli artysta nie jest wolny i nie robi tego, co uważa i gdzie go ciągnie, wówczas ja nie wiem, czy to do końca jest artystyczne, czy też to jest bardziej rzemieślnicza praca, mechanicznie wykonywana.
Idee są ważne, ale jeszcze istotniejsze moim zdaniem jest to, że wasz teatr dedykowany jest dzieciom, najmłodszym.
Tak, głównie, bo ja właśnie kończyłem Akademię Teatralną w Białymstoku na Wydziale Sztuki Lalkarskiej. Tam nauczyłem się zawodu, który jest dedykowany głównie dla dzieci. Potraktowanie poważnie widza dziecięcego stało się dla mnie rzeczą niezwykle istotną, dlatego że tak jak my wychowamy publiczność dziecięcą, tak ona później najprawdopodobniej do teatru wróci.
No ale przyznasz, że rozmowa z dzieckiem jest trudna. Zainteresowanie dziecka rozmaitymi ciekawymi bodźcami, które jeszcze przenoszą ważną myśl, ważną ideę, jest niezwykle skomplikowane.
Tak, i dzieci cały czas się rozwijają i wymagania są coraz większe i też trzeba sprostać tym wymaganiom, tym bardziej, że teraz dzieci mają ogromną ofertę i ogromny wybór różnych atrakcji, w których mogą uczestniczyć. I na przykład, aby one wybrały teatr, to też jest spore zadanie. Jeśli teatr nie będzie rozwijającą dziedziną dla dzieci, to najprawdopodobniej nie będą chodzić na tego typu wydarzenia.
No więc jak to zainteresowanie w dziecku wzbudzić? Powiem inaczej, jak wzbudzić to zainteresowanie w rodzicach, w dorosłych, w opiekunach, by zechcieli zauważyć, że to jest znakomite narzędzie do wychowania, do edukacji, do budowania emocjonalnej, ważnej strony funkcjonowania dziecka, uczuciowego funkcjonowania dziecka.
Przez 10 lat już praktyki wnioskować mogę, że po prostu uczciwość podejścia do tematu. Jeśli się w uczciwy sposób coś realizuje, to później to przynosi efekty.
Wiesz, to pięknie brzmi, tylko jak to przełożyć na język praktyki, na konkretne spektakle, na konkretną ideę spektakli?
To trzeba po prostu podejść do tematu bardzo solidnie i poświęcić danemu tematowi bardzo długi czas. U nas zazwyczaj produkcja takiego spektaklu trwa około roku, bo to jest i przemyślenie tematu, i później wykonanie, i tych wszystkich elementów, aby wszystkie ze sobą współgrały i żeby po prostu na sam koniec wszystko to było smaczne pod względem artystycznym.
I estetycznym.
I estetycznym, żeby sztuka, jeśli można to tak określić, smakowała i aby dziecko czy ten widz, nawet dorosły, mógł się tym delektować.
Teatr Nemno ma w swoim repertuarze mnóstwo spektakli. To wszystko widowiska duetu Henryk Chryniewicki, Dagmara Jemioła Chryniewicka. Wy współpracujecie tutaj razem w różnych sferach, jak już powiedzieliśmy.
Już w dorobku mamy około 12 spektakli. To jest już sporo.
Bardzo często wasze spektakle opierają się o baśnie braci Grimm, o baśnie Andersena, ale to jest tylko punkt wyjścia do tego, żeby zbudować własny spektakl, opowiedzieć troszkę może o czymś innym niż klasycy literatury dla dzieci.
Właśnie ciekawą rzeczą jest, że te klasyczne, oryginalne teksty przez upływ czasu zostały tak zmienione, że nieraz trzeba wrócić i odnaleźć ten oryginalny tekst i wszyscy się dziwią, czy to naprawdę napisali bracia Grimm, czy też Andersen. Innowatorskie jest to, że właśnie te treści, a one są najcenniejsze dla dzieci. Te zmiany, które powstały tak, aby głównie zachować tę mądrość ludową, te zmiany i takie spłaszczanie tej idei, tego tekstu, nieszczególnie służy opowieści. Dzieci bardziej są przekonane właśnie do tej mądrości ludowej. To jest bardzo też dla mnie interesujące, że to właśnie też na dzieci najbardziej działa.
W waszym repertuarze jest na przykład Królowa Śniegu, Smok Wawelski, Czerwony Kapturek.
Tak.
Ale to nie są takie opowieści, do jakich przywykliśmy. W Czerwonym Kapturku rzecz cała rozpoczyna się od krawca, któremu zabrakło materii.
Jestem sam na scenie i opowiadam całą historię za pomocą lalek tej formy. I muszę zawsze sobie znaleźć taką formę, aby ona była rzeczywista, czyli przenieść do tego świata rzeczywistego. Co prawda już niewielu jest krawców i ten zawód już tak odchodzi powoli.
Dzieci mogą nie wiedzieć, kim jest krawiec.
Tak, ale jeszcze jest taki zawód i w tym akurat spektaklu ja na oczach widzów szyję historię. Czyli
tworzysz też lalki.
Czyli jest taka magia, że ja w trakcie spektaklu szyję te lalki. I dzieci w to faktycznie wierzą.
Ale myślę, że to jest, wiesz, najpiękniejsze, tworzyć widowisko na oczach widzów, a tutaj taki walor w spektaklu jest.
Tak, to jest bardzo ważne, aby od samego początku zainteresować dzieci danym widowiskiem. Jeśli one nie zainteresują się na początku, to czasami stracony jest spektakl. Bardzo istotną kwestią jest wzbudzić ciekawość na samym początku, aby dzieci mogły w pełni przeżyć baśń danego autora.
No dobrze, ale dzieci na Czerwonego Kapturka przyjdą i pomyślą sobie, to na pewno będzie opowieść o babci, o dziewczynce, o złym wilku. To kiedy to nastąpi? Czy to będzie w tym Czerwonym Kapturku Teatru Nemno?
To jest bardzo interesujące, bo każde dziecko zna doskonale tę baśń, a chce, aby opowiadać na nowo, nie mają dosyć i oglądają to w taki sposób, jakby to oglądały i widziały i słyszały pierwszy raz. To jest dla mnie niesamowite.
Królowa Śniegu to też jest klasyczna bajka, którą pewnie wielu z nas zna, ale ty uczyniłeś z tego opowieść w konwencji teatru cieni.
Tak, tam jest mnóstwo różnych przestrzeni, około 12.
I 12 miejsc, w których toczy się akcja.
12 miejsc, tak, w których się toczy akcja. I teatr cieni ma niezwykłe możliwości, które pozwalają na tworzenie przepięknych światów taką tradycyjną techniką, tradycyjną metodą.
Ale bardzo trudną.
Jest to trudna metoda, ale niezwykle plastyczna. Dzieci nieraz mówią po spektaklu, że podobał im się ten film. Także one myślą czasami nawet, że to jest jakaś komputerowa animacja i tak dalej.
Tak, rzeczywiście, ale masz rację, tutaj coś z takiej magii filmowej jest, prawda? Ekran i tylko zarysy postaci, głos, który dochodzi, albo czasami nie, bo widowiska i bez dialogów się odbywają. Trochę to przypomina film.
Tak, nawet niektórzy się, zanim jeszcze powstał ten spektakl, zastanawiali się, czy sam teatr cieni nie będzie zbyt nudny dla dzieci. Ale się okazało, że dzieci niezwykle chłoną to, dlatego że mają na co dzień do czynienia z obrazem. Czyli już mają i telefony, i smartfony, i komputery, i gry, i tak dalej. I one z przyjemnością oglądają teatr cieni.
No tak, połączenie obrazów nie jest dla nich
obce.
Tak.
W ogóle.
Te sekwencje łączą się w sposób naturalny dla nich. Tak, nie musisz nic wyjaśniać jakby dodatkowo, prawda?
To też było dla mnie bardzo ciekawe, że one mogą cały czas wpatrywać się, to skupienie cały czas jest. Im się nie wydaje w ogóle nudne.
No to jeżeli pozwolisz na jeszcze jedno twoje przedstawienie, zwrócę uwagę. Tajemnice Narodzenia.
Tak.
Oczywiście to widowisko, które zazwyczaj prezentowane jest w okresie Świąt Bożego Narodzenia, bo opowiada rzecz jasna o historii biblijnej, ale ty też to widowisko prezentujesz inaczej niż moglibyśmy sobie wyobrazić. To są ekrany, na których wyświetlają się projekcje, a w całym przedstawieniu używasz rzeźb.
Tak.
To jest... Do tego jeszcze muzyka wykonywana na żywo, muzyka w takim klimacie jazzowym.
Tak, tak. Właśnie to jest bardzo dla mnie też ciekawe, aby dzieciom pokazywać połączenie różnych form, czyli tej takiej klasycznej, czyli te rzeźby, które się stają symbolem bardzo istotnym i bardzo ważnym i one są takie sentymentalne, liryczne i tak dalej, z obrazami, z rzutników takich jeszcze starych, klasycznych, szkolnych i połączenie tutaj tej animacji. I w tym spektaklu istotnym dla mnie tematem, który również jest ważny, było pokazanie, że wszyscy podążają do tej rodziny ze swoimi problemami. Mamy refleksję taką, że w gruncie rzeczy to jak my żyjemy i te narodziny i to życie jest pewnym skarbem, jest pewnym celem, jest pewną drogą, jest pewną misją.
Powiedz mi, czy pracując nad poszczególnymi spektaklami stawiasz sobie konkretne zadania? Oto widowisko, w którym chciałbym podjąć taki, a nie inny temat, który uważam, że akurat jest ważny, dotyczy dzieci. Zauważyłem we współczesnych rodzinach coś, o czym warto porozmawiać z dziećmi, zasugerować najmłodszym widzom? Stawiasz sobie takie pytania i zadania?
Zawsze takie sobie stawiam właśnie pytanie, zadanie i tutaj jest bardzo ważną rzeczą dla mnie, żeby znaleźć zarówno i ten temat, ale również i formę, w której ja będę się poruszać, żeby mnie to również pociągało i mi to sprawiało przyjemność. Jeśli połączę te wszystkie elementy, to zawsze mam taką nadzieję, że ta moja twórczość spodoba się również dla odbiorcy najmłodszego widza i że to przede wszystkim dla nich jakąś wartość będzie mieć.
No w twoim spektaklu zatytułowanym Gburek opowiadasz o dziecku, które nie jest zbyt grzeczne.
Tak,
klasyczna historia, prawda? Można powiedzieć, znana z wielu domów.
Dzieci, pamiętajmy o tym, że tak jak są dobre, to również potrafią być bardzo niegrzeczne, a nawet i agresywne. Tutaj jest bardzo trudne zadanie i bardzo trudna misja, żeby wytłumaczyć, że na tym świecie panują pewnego rodzaju zasady, których nie możemy przekraczać, a nawet i dziecko nie może przekraczać.
Bardzo ambitne zadanie sobie postawiłeś.
Tak, no bo powiedzmy, dziecko bije jakieś zwierzę, pieska czy kotka. No ale jeśli się dziecku wytłumaczy, że to jest życie, to też jest życie i że to życie równie jest wartościowe tego pieska, zwierzątka, tak samo jak i jego życie, i że zwierzątko tak samo odczuwa ból, jak i on, to wtedy może to dziecko też zacznie rozumieć, że nie powinno tak robić.
No to domyślam się, że musisz bardzo, bardzo dobrze przygotować się też teoretycznie do swoich spektakli.
Właśnie
szukając pewnych tropów w literaturze, nawet fachowej.
To jest istotne, aby treści, które są dedykowane dzieciom, nie były bezmyślne, tylko żeby miały wartość, były podparte jakimiś zasadami, żeby też na przykład dzieci uczyć przez zabawę takich środków używać jak teatr czy widowisko. Sztuka staje się świetnym rozwiązaniem do edukacji dzieci.
Zamkolandia! Powiedz mi, bo zapewne wielu widzów zadaje ci też to pytanie, w jaki sposób jeden artysta, jeden aktor może w jednym spektaklu grać tyle ról, występować w tylu postaciach, animować tyle lalek naraz, wydaje się, że to prawie niemożliwe, a ty to potrafisz.
Moduluję swój głos, a w gruncie rzeczy ważniejszą rzeczą jest znalezienie postaci scenicznej. To znaczy, każda postać, którą odgrywam, i to są postaci zarówno męskie, jak i żeńskie, trzeba znaleźć dla nich i rytm, w jakim oni mówią, i jakieś cechy charakterystyczne, a przede wszystkim charakter. Poszukać tego charakteru. charakteru i do tego dopasować głos. Jak również tutaj już mam prostsze zadanie, bo to zadanie wykonuje scenograf. Scenograf wyszukuje formy, która by również określała, kim dana postać jest.
To wszystko musi odbywać się w konkretnej scenografii, z konkretną ilością lalek. Niektóre lalki, jak zauważyłem, to klasyczne lalki, ale też posługujesz się w jednym przedstawieniu różnymi technikami lalkarskimi. Ja wiem, że twoja sprawność jest ogromna, jeżeli chodzi o animację lalek, ale wydaje mi się to niezwykle trudne. To szybkie zmienianie też głosu, postaci. Widz ma wrażenie, że ogląda spektakl obsadzony przez kilkudziesięciu aktorów.
Tak, tak. Właśnie szczególnie jak nie widzi animatora, to tak myśli, że czasami za tym parawanem czy w tej przestrzeni znajdują się jeszcze jakieś inne osoby. Bardzo ciekawą było rzeczą, to taki miły komplement. Ktoś mi powiedział, że jak to ja zrobiłem, że on słyszał dwa głosy naraz. Bardzo interesujące, że właśnie ten rytm mówienia, ta zmiana głosu w danym momencie sprawia, że jakby dialogowały dwie odrębne czy trzy postaci.
Rozumiem, że próby i jeszcze raz próby.
To oczywiście, ale również i praktyka w trakcie grania spektaklu, że również jestem bardzo otwarty na reakcję publiczności w trakcie spektaklu. Mhm. I nieraz trzeba wyczuć tę publiczność, aby też jakby widzieć i słyszeć, co na tę publiczność działa i czy ta postać się sprawdza, czy też nie.
No to tutaj jest trudna sytuacja, bo właściwie próba tego nie załatwi.
Tak, bardzo istotną rzeczą jest właśnie praktyka, bo my możemy sobie czasami wyobrażać, że coś będzie działać, ale wychodzimy na scenę i niestety jest całkiem przeciwnie. I wtedy trzeba się dostosować, zastanowić się, dlaczego moje założenie nie odnosi takiego rezultatu, jakie ja bym chciał. I tutaj trzeba niestety, ale skorygować swoje pierwotne założenie, no bo co z tego, jeśli spektakl będzie najmądrzejszy na świecie, jeśli nikt nie będzie słuchać?
Jeżeli nikt nie skoncentruje się na tej myśli.
Dokładnie. To taki spektakl niestety, ale jest do wyrzucenia, choćby był najmądrzejszy.
I najpiękniejszy. Pamiętam, kiedyś zaprosiłeś mnie do swojego garażu.
A tak.
Gdzie właściwie urządziłeś swój warsztat? Bo muszę państwu powiedzieć, że Henryk Hryniewicki także sam wykonuje marionetki.
Wszystkie lalki, jeśli chodzi o mechanizmy lalek. To jest dla mnie bardzo istotne, dlatego że grając daną formą, to muszę czasami naprawić tę formę i zmienić, ale ona musi się ruszać w taki sposób, jaki ja chcę. A później ona się rusza w taki sposób, jaki ona chce. To znaczy sama jakby już...
Poza twoją kontrolą się
tak,
znajduje,
tak? Tak, że ja już nie zastanawiam się, jak ona ma się ruszać, tylko ja myślę o intencjach, a ta lalka w danym momencie wykonuje takie ruchy, a nie inne.
Wydaje się to wręcz niewiarygodne.
To jest właśnie cała tajemnica lalkarstwa, tego zawodu, który już jest na wymarciu, że sukces lalkarza jest wówczas, gdy animatora nie widać.
Koncentrujemy się tylko na lalce, jesteśmy przekonani, że to właśnie ta lalka do nas mówi.
Tak, mimo na niej... tego, że nad tą lalką stoi wielka postać, wielki człowiek, to nikt tego wielkiego człowieka nie widzi, tylko tę malutką lalkę.
Jak to zrobić?
To jest właśnie siła animacji, siła myślenia o postaci, siła też i warsztatu. Warsztat jest też niezwykle istotny, aby cały czas w tej formie grać, trenować i szukać różnych rozwiązań, ruchów, w jaki sposób dana forma mogłaby się ruszać.
Pozwól, że wrócę jeszcze do marionetek, bo one wydają mi się szczególnie interesującą formą lalkową. Ty wymyśliłeś sobie w ogóle cały spektakl oparty na marionetkach, który nazywał się Cyrk Hrynek.
Tak, tak. Są to marionetki trikowe.
Co to znaczy?
To znaczy, że każda marionetka ma swój trik. I na przykład u jednej postaci głowa odpada i ta postać swoją głową żongluje. Małpka ma taki trik, że może ruszać oczami i jeszcze wystawiać język i otwierać buzię.
To są wszystko lalki zrobione przez ciebie.
Tak, tak.
I animowane jednocześnie także w czasie spektaklu przez ciebie wyłącznie.
Tak, kolejna lalka, tam korpus się odłącza od nóg i później ta etiuda jest zbudowana na tym, że ten korpus goni swoje nogi. I właśnie miałem w pewnym momencie taką fascynację tymi lalkami i jeszcze ta fascynacja się nie skończyła. Ja wrócę do tego, tylko potrzebuję jeszcze czasu na to. Póki co zrobiłem tych lalek 6 i myślę nad kolejnym spektaklem marionetkowym.
Cyrk Hrynek cały czas funkcjonuje, on cały czas...
Tak, cały czas gram ten spektakl. Mhm. Zdarza mi się już coraz rzadziej, bo to był pierwszy spektakl, który powstał w naszym teatrze, ale jeszcze go gram. Wszystkie te spektakle z repertuaru cały czas są grane.
Ale przyznasz, że marionetki coraz rzadziej pojawiają się w ogóle w Teatrze Lalek, prawda?
Ja w tych teatrach, w których pracowałem, to marionetką nie grałem ani razu. Raz mi się zdarzyło w spektaklu Bogdana Ręczyńskiego zagrać marionetką, no ale to ja ją sam zrobiłem.
No, pewnie też dlatego, że to trudna technika animacyjna, wymaga wielkiej zręczności, wymaga wielkiej uważności.
Jest to trudna technika i niestety nie jest kontynuowana przez środowisko lalkarskie w takim stopniu, myślę, jakby to powinno być. Jest bardzo niewielu specjalistów zajmujących się mechanizmami teatru lalek, szczególnie marionetką. Ja znam tylko póki co jednego, no ale to jest już tak znikome w Polsce. Bardzo szkoda.
Teatr Nemno to teatr podróżujący.
Tak, tak.
Jak scenografia, lalki, ten cały anturaż teatralny przemieszcza się razem z tobą?
Też i miejsce jest potrzebne na te 12 spektakli, czyli taki magazyn, jak również auto, które tę scenografię pomieści. Zawsze przed spektaklem jestem, to zależy od spektaklu, ale minimum te 3 godziny, aby to wszystko rozłożyć i przygotować. Nieraz w ośrodku również używam własnego nagłośnienia i oświetlenia, bo po prostu ośrodek nie posiada takiego profesjonalnego sprzętu. Nieraz muszę wstać o 4-3 rano, żeby dotrzeć na miejsce. A jak jest to długa droga, to wówczas jadę dzień wcześniej, nocuję i dopiero następnego dnia rozkładam scenografię.
No to powiedziałbym, że wracasz do jakiegoś pierwotnego myślenia o teatrze, gdy rzeczywiście aktorzy wędrowali po świecie, zatrzymywali się w mniejszych, większych miejscowościach, sprawiali radość mieszkańcom, pakowali swój wóz i jechali dalej.
Tak, tak, to trochę się z takim życiem na walizkach cygańskim wiąże, ale ta sztuka zawsze była taka. I dopiero jak teatry stały się instytucjami, które mają na etatach całą grupę jakby zatrudnionych osób, to tak osiedli ci aktorzy i są najczęściej w jednym miejscu. A przecież to nawet powiedzenie mówi, że podróże
kształcą.
Tak, oczywiście. To jest bardzo, bardzo dobre, bo to się też poznaje nowe miejsca, nowych ludzi, nowe środowisko i tak dalej. I jest to jakby teatr taki otwarty na widza. Nie ma się do czynienia już w bezpiecznym miejscu, którym jest instytucja, tylko nieraz się jedzie do miejsca, w którym się jeszcze ani razu nie było i zastaje się bardzo różne warunki. I do tego trzeba się dostosować, czyli trzeba być elastycznym, aby nikogo nie urazić, aby spektakl wyszedł jak najlepiej, aby ci ludzie chętnie współpracowali, a każdy ośrodek jest niestety, ale inny i trzeba się do tego wszystkiego dostosować.
Bardzo często spotykasz się z dziećmi po spektaklu. To jest też część z jednej strony edukacji teatralnej, ale też myślę taka przyjemność aktora, artysty, który oczekuje na wrażenia widzów.
I mnie to bardzo interesuje. Zawsze po spektaklu zadaję dzieciom pytanie, czy ktoś by chciał coś powiedzieć, czy też by miał jakieś pytania.
I co, dzieci są bardzo skrępowane?
Różnie bywa. Zazwyczaj musi się odważyć jedno dziecko, Zazwyczaj się odważa to dziecko, a później jest lawina pytań. Dzieci są bardzo chętne do poznawania różnego rodzaju rzeczy, a nieraz ten teatr lalek jest czymś takim nowym i chcą wiedzieć. Jest to dla mnie miłe. Również mają nieraz pytania dotyczące nie tylko jak tam lalka zbudowana i tak dalej, tylko co dla mnie ważniejsze, pytają się, dlaczego dana postać ze spektaklu zrobiła tak i tak, a nie inaczej. I to jest dla mnie istotniejsze, no bo dotyczy jakby już idei tego spektaklu i dzieci faktycznie uważnie oglądają baśnie, które ja prezentuję. To one dotykają takich podstawowych pytań dotyczących życia i dzieci tego życia się uczą i zastanawiają, dlaczego coś funkcjonuje w taki, a nie inny sposób.
To powiedz, jak wygląda ten dialog z dziećmi?
Pytania są przeróżne. Wszystko zależy konkretnego spektaklu. Powiedzmy w czerwonym kapturku właśnie, dlaczego dziewczynka zdradza, gdzie jest babcia?
No właśnie.
Dlaczego jest taka naiwna?
To dzieci dziwi.
Tak. Dlaczego tak chętnie mówi o tym, gdzie mieszka babcia, że ona by nie powiedziała na przykład. Bardzo chętnie zdradza te tajemnice.
Dzieci też ujawniają wiele ze swojego świata w takiej rozmowie. Tak?
Dlaczego na przykład, gdy mamusia mówi, aby nie rozmawiała z nieznajomymi, to
nie dochowuje tej zasady, tak?
Tak, to dziewczynka pierwsza rzecz, którą robi, to chętnie nawiązuje kontakt z wilkiem.
Powiedz mi, czy takie rozmowy powodują, iż korygujesz spektakl, zmieniasz go trochę, bo dzieci zwróciły ci na coś uwagę, na co może ty nie wpadłeś wcześniej?
Nieszczególnie dlatego, że jak się głębiej poszuka w tych baśniach, o co chodzi, to wszystko ma wytłumaczenie i ma to sens. A dzieci podświadomie wiedzą, że coś jest nie tak, że na przykład też, dlaczego dzieci się cieszą, jeśli wilk zjada dwie świnki, a są złe, jak chce zjeść trzecią świnkę. W oryginalnej baśni jest to, że faktycznie wilk zjada dwie świnki.
Tak, mówimy o bajce trzy świnki,
tak. I dzieci wcale nie rozpaczają z tego powodu, że wilk zjadł dwie pierwsze świnki. No a trzecia świnka wygrywa z tym wilkiem i zjada wilka i dzieci się bardzo cieszą. Jest ukryta mądrość w tej baśni. Polega ona na tym, że te dwie pierwsze były leniwe i należała się im kara, ale kara nie była odpowiednia do winy. Dlatego trzecia świnka karze wilka.
Nie tylko rozmawiasz z dziećmi po spektaklu, ale też bardzo często prowadzisz warsztaty
tak.
z dziećmi. Można nauczyć się wykonywania lalki, animowania lalki. Opowiedz trochę o tych zadaniach, bo wydaje mi się, że to także bardzo interesująca część działalności twojego teatru.
Tak, to na każdym warsztacie dzieci zbudują swoją lalkę. Zbudują postać, jaką chcą. Nie jest narzucana postać. Mhm. Tak, aby się czuły swobodnie. Później, jak już zbudują tę lalkę, pouczymy się trochę animacji wraz z dziećmi. Na zasadzie oczywiście zabawy. A później dzieci odgrywają konkretne sceny. I też nie są narzucane sceny, tylko dzieci odgrywają sceny tak, jak zbudowały swoje postaci, na takie tematy, jakie tylko chcą. I nieraz jest tak, że dzieci potrafią tyle czasu grać za tym parawanem, że to się dłuży, że one zapominają, że są w takiej, a nie innej przestrzeni, wypadałoby kończyć i ja muszę nieraz
interweniować.
Interweniować, że też inni by chcieli wystąpić.
Ale wiesz, to też piękne, że zapominają się w tej sztuce, zabawie lalkarskiej.
Tak, no bo to jest najistotniejsze, tak jak i u aktorów. Aby aktor dobrze grał spektakl, to trzeba odwrócić uwagę od widzów. Odwrócić uwagę w taki sposób, aby się skupił maksymalnie na swojej roli. To samo jest właśnie u dzieci, bo dzieci mogą mieć tremę i stres, to żeby dzieci zapomniały o tym, że to jest, to muszą się też zapomnieć w swoim działaniu, które robią. I wtedy ten stres jakby odchodzi na drugi plan. A występ publiczny jest niezwykle ważną rzeczą. To jest pokonywanie tych swoich takich lęków, słabości i tak dalej.
Ja myślę, że te warsztaty i próby pierwsze, takie może nawet nieśmiałe dzieci, są taką próbą przełamania lęku przed, no na przykład, odpowiadaniem w szkole, gdy cała klasa słucha. Wiele dzieci ma z tym kłopot.
Tak, to jest niezwykle istotne, dlatego że niekoniecznie w zawodzie aktora, ale w każdym innym zawodzie my używamy języka i komunikujemy się z innymi ludźmi i ten stres nam wszędzie towarzyszy. To jest też właśnie bardzo istotne pokonywanie tych barier.
Przed tobą leży taki zeszycik, w którym masz rozpisane swoje rozmaite podróże Teatru Nemno. Jesteś bardzo zajętym twórcą teatralnym?
To bardzo różnie bywa. Teraz zaczyna się nowy sezon i dopiero zaczynają się te wszystkie wydarzenia. Póki co mam bardzo dużo wydarzeń na ferie, bo to jest ten czas.
Tak.
Tak, ten czas. A później są takie sporadyczne moje wyjazdy, gdzieś bardziej już w Polskę. Ale jest ich coraz więcej. Niektóre to już są nawet zaplanowane na grudzień. Dość odległy jak dla mnie termin.
To najbliższe twoje spotkanie z widzami odbędzie się między innymi w Rzeszowie, prawda?
Tak, tak. W Rzeszowie będzie ono 3 lutego w rzeszowskich piwnicach.
No i tam prezentujesz Gburka.
Spektakl Gburek, tak.
No to możemy zaprosić na ten spektakl wszystkich, którzy chcą z tobą się spotkać.
O, serdecznie zapraszam. Będzie to opowieść o niegrzecznym chłopcu, który nie zna dobrych manier i zobaczymy, co się stanie w trakcie spektaklu. A pojawią się tam różni bohaterowie baśniowi, magiczni. Zapraszam serdecznie na godzinę 17 na spektakl Gburek.
Zapraszamy bardzo serdecznie. Henryk Hryniewicki, twórca Teatru Nemno, był dzisiaj gościem Zamkolandii Teatralnej. Bardzo ci dziękuję za to
spotkanie.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zamkolandia.